Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Będziemy chcieli wejść w głębie liturgii Słowa najbliższej niedzieli, a będzie to pierwsza niedziela Adwentu.
Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca dość, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze, bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę, obmyj co nieświętne, oskłym wlej zachętę, ulecz serca rane, nagnij co jest harne, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Prosimy o światło Ducha Świętego, Duchu Święty, który oświecasz umysły nasze i serca nasze. Dodaj nam mocy i siły, byśmy poznawali Słowo Boże, by ono do nas trafiało, by to Słowo nas przemieniało. Czas Adwentu, który się rozpoczyna właśnie pierwszą niedzielą adwentową, jest czasem przygotowania nas do świąt Bożego Narodzenia, czasem modlitwy, namysłu, rozmyślania nad prawdami naszej wiary i nad tym, nad tą wielką prawdą, że Bóg stał się człowiekiem, że Syn Boży przyszedł na ziemię, aby odkupić rodzaj ludzki. I tak czytamy pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą. Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Staliśmy się od dawna jak ci, nad którymi Ty nie panujesz i którzy nie noszą Twego imienia. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą zaczęsłyby się góry, podobnie jak ogień pali chrust i sprawia wrzenie wody. Abyś dał poznać Twe imię wrogom. Przed Tobą drżeć będą narody, gdy dokonasz dziwów nadspodziewanych. Stąpiłeś, przed Tobą zaczęsły się góry, o których z dawna nie słyszano. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle, dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy podniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Najmocniejszym momentem tego fragmentu księgi proroka Izajasza jest bez wątpienia ta przejmująca inwokacja, prośba, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Popatrzmy wers 19. Prorok, profetyczny redaktor, wpisał ją w całą serię różnorodnych zagadnień, które przydają jej odpowiedniej wagi oraz szczególnego znaczenia. Z całego zaś tekstu można wyodrębnić 3 konkretne zasadnicze tematy. Przede wszystkim to mowa o głębokiej świadomości, jaką posiada lud Izraela na temat własnego grzechu, własnej grzeszności. Świadomość tego, że jest grzeszny, że jest słaby, że upada. Właściwie to nie tylko to są różnego rodzaju niełaski, jakie popadł Izrael, czy chociażby zbezczeszczenie świątyni, którą pomija dzisiejsza liturgia słowa, ile też ważny jest grzech postrzegany tutaj jako więzy, z których lud nie jest w stanie się wyzwolić. Oddałeś nas w moc naszej winy. Bardzo mocne sformułowanie. Oddałeś nas w moc naszej winy. Wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. Grzech tutaj napawa grozą, bo lud nie ma mocy, by zrzucić pęta właśnie zła, pęta grzechu. Potem widzimy, że lud ten znajduje się w takiej, a nie innej sytuacji i zwraca się do Boga, nazywając Go naszym Ojcem. Jest to terminologia dosyć rzadko spotykana w Starym Testamencie, na kartach Starego Testamentu. Pojawia się w niektórych ważnych bardzo kontekstach, a więc lud po pierwsze ma świadomość grzechu, po drugie wie, że to tylko Bóg może wyzwolić go z więzów tego właśnie grzechu, to On może być jedynym reżyserem tutaj dalszej części tej historii. Bóg wyzwala, bo jest Ojcem. Jest naszym Ojcem i może nas wyzwolić. Jest Ojcem, który wyzwala właśnie Izrael. I następna rzecz, a więc prośba skierowana do Boga, aby uczynił niejako cud, aby zainterweniował, aby rozdarł tutaj, mówimy, niebiosa i zechciał spojrzeć na to, co sam do tej pory uczynił. A więc lud świadomy jest swojego grzechu, człowiek przyznaje się do winy, widzi tylko pomoc w Bogu, w Jego ingerencji widzi swoją deskę ratunku, że tak możemy powiedzieć. I trzeci krok to są te właśnie prośby skierowane do Boga, by zadziałał, by dokonał cudu niejako, prawda, by rozdarł niebiosa, by Jego moc mogła tutaj to rzeczywiście zaczynać zmieniać. Żeby po prostu Bóg zainterweniował. Tak tutaj prorok Izajasz chce nam sytuację ludu pokazać i te właśnie 3 momenty wskazuje. I drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Łaska wami pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznacie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Więc mamy świętego Pawła, który zwracając się do wspólnoty wierzących w Koryncie opisuje sytuację chrześcijan, opisuje to, co teraz aktualnie przeżywają, co odczuwają. Otóż pokazuje, że są oni jakby zawieszeni pomiędzy dwoma czasami, dwoma okresami czasowymi właśnie, pomiędzy przeszłością, a więc tym wszystkim, tym czasem, gdy Koryntianie w obfitości doświadczali Bożych darów, a przyszłością, czyli dniem objawienia się Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj z tej sytuacji, z tej historii wypływają dwie postawy, które winny być, a więc postawa dziękczynienia za to, co było i z drugiej strony postawa nadziei, czyli to, co przed nami, a więc to sławne Bogu dziękujcie, a z jednej strony, prawda, też i ducha nie gaście na przyszłość, a więc Bogu dziękujcie za to, co już było w waszym życiu, w waszym doświadczeniu, w waszym powołaniu, w historii, w tym wszystkim, co do tej pory Bóg uczynił wam i też miejcie nadzieję na przyszłość, że będąc wierni Panu Bogu, zasłużycie na to, by być dalej blisko Niego, by być blisko w relacji bardzo takiej właśnie, no, bliski ojciec, właśnie stworzenie, Bóg stworzenie, ojciec i czy syn nawet w takim podobieństwie. Dlatego też początek głoszenia Słowa Bożego Koryntianom był naznaczony wielką ilością darów Ducha Świętego. Powstał bowiem dosyć żywotny Kościół, w którym dla apostoła nie było problemem pobudzania jego członków do żywego w nim uczestnictwa. Na pewno był to czas wielkich świadectw, wielkich poruszeń, takich duchowych. No, jak słyszymy z historii pierwszych wieków chrześcijaństwa, bardzo wielu oddawało to, co miało, sprzedawało, dzieliło się z innymi, przyłączało się do tych pierwszych gmin, wzbudzało taki aplauz, zachwyt nawet pogan, którzy obserwowali, mówili, patrzcie, co oni, jak oni żyją, patrzcie, jak oni się modlą, patrzcie, jak oni się miłują. Taka była potęga tych pierwszych kościołów, do których są pisane listy świętych apostołów, a w tym główne właśnie listy świętego Pawła, możemy powiedzieć, że przez czas następny pokazał czas, co uczyniło się, że tych kościołów już nie mamy teraz, prawda? Mamy tylko nazwy, mamy tylko miejsca, gdzie one istniały, więc mówimy o Koryncie, Efezie, Tesalonikach. Ale ten moment był tutaj bardzo ważny. Święty Paweł zauważa to. Bóg działa, Bóg przynosi owoce, daje dary ducha swojego i za to trzeba dziękować, a z drugiej strony mieć nadzieję, że to wszystko przetrwa do czasów powtórnego przyjścia Chrystusa. Chrześcijanie, którzy znają swoje słabości, znają swoje grzechy, tak można powiedzieć, przyznają się do upadków, mogą liczyć na wierność Boga, który za wszelką cenę chce doprowadzić do końca ich wezwanie, ich powołanie, jakie sam do nich skierował i robi wszystko, żeby to właśnie się w ich życiu dokonało. I czas na Ewangelię według świętego Marka. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. Ten fragment, przed chwilą usłyszany Ewangelii, według świętego Marka, rozpoczyna się i kończy takim samym wezwaniem. Mianowicie, czuwajcie. To dwie klamry tego właśnie fragmentu Ewangelii, ewangelicznego. Czuwajcie. Co znaczy czuwać? Tutaj pięknie kiedyś wypowiedział się do młodzieży święty Jan Paweł II o czuwaniu. Może ten fragment sobie też przytoczymy, ale czuwanie to jest coś więcej niż niespanie, prawda? To jest coś więcej niż tylko oderwanie się ze snu, powstanie. Czuwanie jest czymś takim bardzo świadomym, czynnym. Czuwać znaczy mieć w gotowości siebie na działanie. Pomiędzy pierwszym a tym drugim wezwaniem, czuwajcie, są umieszczone dwie nauki, jak możemy rozróżnić. Pierwsza z nich odpowiada na pytanie, skąd wypływa w ogóle potrzeba czuwania. Po co czuwać? Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Po to jest tutaj motywacja podana i jedynie po zwykłej, powierzchownej lekturze tego fragmentu wydaje się, że Pan Jezus nie ujawnia ani dnia, ani godziny po to, aby chrześcijanie żyli w ciągłym jakimś strachu, lęku, niepewności. Nie wiemy, nie możemy przewidzieć, nie możemy zrozumieć. Jednak tak nie jest, bo tutaj nie została wprawdzie wskazana żadna godzina, żaden konkretny moment, ponieważ każda chwila, chcemy tu powiedzieć, jest dobra do tego, aby otworzyć na nowo się na Ewangelię. Każda chwila jest dobra, by zaangażować się w całości swoją osobą. Dlatego też Pan Jezus nie chce oddawać życia za wspólnotę, która będzie żyła ciągłą, jakby powiedzieć, obsesją, myśleniem o końcu czasów. Kiedy to nastąpi? Kiedy to będzie? A według, może jakieś są znaki, które trzeba odczytać, jakieś wskazania. Tak było gdzieś na początku, jak wiemy, że myślano, że to będzie już, że to będzie nawet za życia jeszcze apostołów, że nastąpi koniec, przyjście powtórne Chrystusa i koniec świata. Zresztą mamy ten śpiew oparty na słowach tych pierwszych wieków, no to tam mówimy, że niech przyjdzie ten dzień, niech przyjdzie to, żeby wszystko się okazało sprawdzonym tym proroctwem końca. A tu jednak nie o to chodzi. Chrystus, zdaje się, chce mieć wspólnotę, która będzie mocno przejęta odczytywaniem i przeżywaniem Bożych czasów, ale w każdej chwili będzie też głęboko zaangażowana w słuchanie Słowa Bożego i w bycie posłusznym temu Słowu. A wszystko to oczywiście w oczekiwaniu na to ostateczne, mówimy ostatnie spotkanie, które będzie wielkim momentem wprowadzenia nas na zawsze do Królestwa, na które żeśmy oczekiwali. W oczekiwaniu niezmiennym, intensywnym. To ma być oczekiwanie czujne, czynne, można powiedzieć aktywne, pełne ufności, a nie tylko jakimś takim bezpokojem, niespokojem, jakąś bojaźnią. Wiemy, jesteśmy zanurzeni w Bożej miłości, w Bożym miłosierdziu. Oczywiście, jeżeli jesteśmy do tego też przygotowani, odpowiednio żyjemy w przyjaźni z Panem Bogiem, korzystamy z sakramentów, modlimy się, nie grzeszymy ciężko, czy w ogóle staramy się unikać grzechów i wtedy to czuwanie jest czuwaniem, można powiedzieć, takim pełnym, pięknym, niestrachliwym, nie takim opartym tylko na tym, że przyjdzie i właśnie zniszczy i ukaże ten świat. Dlatego też warto tutaj o tym pomyśleć. Myślę, że jako chrześcijanie praktykujący, wierzący, nie mamy takich lęków, nie mamy takich obaw. Kiedy to będzie, jak to będzie, może być nawet jutro, prawda, czy pojutrze. Tym się nie martwię. Martwię się tym, jak we mnie żyje Słowo Boże, jak ono się rozwija, jak słucham Boga w moim życiu. To jest ta jedna nauka, a druga dotyczy, można powiedzieć, jakości czy stylu czuwania. Święty Marek przywołuje przypowieść o pewnym człowieku, który się udał w daleką podróż. Pozostawił on swój dom pod opieką sług, to wiemy. I właśnie w tym ten dom to jest obraz chrześcijańskiej wspólnoty, bo każdy wierzący poprzez codzienne bycie wiernym Bogu, swojemu Panu, jest odpowiedzialny za tę właśnie wspólnotę, za tę budowlę. Tak więc czuwanie to inaczej troska o dom, który to właśnie chrześcijanin, oczekując na przyjście Pana, winien dbać, pełniąc dzieła, jakie w tym domu sam Bóg mu powierzył. A więc mamy tutaj dwie nauki, ale wszystkie oparte na tym wspólnym fundamencie, dzisiaj czytanym, rozumianym, rozważanym właśnie czuwania. Adwent, czyli czuwajcie. Adwent, czyli czas czuwania, oczekiwania, wsłuchiwania się w Słowo, które stało się ciałem. W Słowo obietnicy, które stało się ciałem samego Boga, człowieka, Zbawiciela, który przyjdzie na ziemię umęczoną, na ziemię niejako, może być wysuszoną brakiem nadziei, na ziemię pozbawioną jakiejś przyszłości, bo wiemy, że to wszystko spustoszenie od raju się dokonujące również do iluś tam czasów, tysięcy lat, jak śpiewamy, prawda, miało wpływając na zachowania, na styl, na życie. I tutaj przełom, tutaj nowość, tutaj rewolucja, można powiedzieć językiem ludzkim. Bóg staje się człowiekiem, a więc Bóg jeszcze raz dając szansę człowiekowi, jako człowiek na ziemię przychodzi, by ci, którzy otrzymają łaskę wiary, by ci, którzy otrzymają łaskę zrozumienia, mogli tą Bożą miłość odkryć, odczytać, uwierzyć w nią, dać jej uwieść, nawet tak możemy powiedzieć, i z tą Bożą miłością na nowo rozpocząć swoje życie. Rozpoczynają się bowiem już te nowe lata, nowa era, era Jezusa Chrystusa, Jego Kościoła, Kościoła powszechnego, świętego. No i widzimy, jak ten Kościół przez lata się rozwijał, jak był przyjmowany czy odrzucany, jak był prześladowany, ale jak ileż to ludzi, ileż to tysięcy, milionów przeprowadził właśnie do wieczności w niebie. I czas Adwentu to czas tego oczekiwania, przypominania, modlitwy. Czuwajcie i bądźcie gotowi na przyjęcie Słowa Bożego do waszego życia, na przyjęcie nauki Chrystusowej. ciągu dzisiejszego dnia, w tą pierwszą niedzielę Adwentu, szczególnie chcielibyśmy sobie często powtarzać słowo żyj tym słowem, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, co było takim pragnieniem tylu pokoleń, tylu tysięcy lat i żyjących ludzi. Przyjdź Panie Jezu, bądź z nami. I tutaj może to słowo, które powiedział Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, na 6 Światowe Dni Młodzieży. Co to znaczy czuwam? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam, że nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężać je w sobie. Czuwanie to taka postawa i taka podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Nie, ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali, zwłaszcza jeśli tak postępują inni. Czuwam, to znaczy dalej dostrzegam drugiego. Czuwam, to znaczy miłość bliźniego, to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność. To oznacza słowo czuwam, czuwajcie, czuwajmy. Szukając Słowa Bożego, czytamy Słowo Boże na najbliższą niedzielę, pierwszą niedzielę Adwentu, rok B. Szukając Słowa Bożego, czytaliśmy list, fragment listu do Koryntian, świętego Pawła Apostoła, także fragment księgi proroka Izajasza i również Ewangelię świętego Marka. Więc może teraz już zapraszamy do dzielenia się także tym Słowem, które każdy z nas mógł, wysłuchał, odczytał i również to możemy uczynić na antenie. W naszym programie jest na to miejsce 655-23-55, 655-23-56, dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy do Torunia 56. I mamy telefon, tak, proszę bardzo.
Radio, przyciszę, moment.
Tak, bardzo prosimy, przyciszyć radio i...
Cieszę się, że się dodzwoniłem. Nie będzie pochwalony Jezus. Dzwonię z Bydgoszczy, moje imię Henryk.
Proszę bardzo, panie Henryku, witamy pana.
Jest taka sprawa, gdy chodzi o czuwanie, czyli czuwanie, muszę cały czas być czujny, cały czas. Chodzi o to, dla Pana Boga jest ważniejsze, w jakim stanie jestem teraz, dziś. Bo w moim życiu już nie było. Raz byłem bliżej Pana Boga, raz dalej. To zależy od okoliczności, od otoczenia, w jakim się obracałem. I w moim życiu, w zaangażowanie w życie Kościoła było różne. A były takie czasy, że codziennie uczęszczałem do Kościoła, potem to trochę mniej i tak dalej. I chodzi o to, że ja cały czas dziś był przygotowany na przyjście Chrystusa. To jest dla mnie w życiu ważne. Nie to, co było kiedyś, że człowiek zaniedbał jakieś sprawy w życiu, ale ważne jest, żebym ja cały czas czuwał. I chodzi o to, a gdy chodzi o czytanie z proroka Izajasza, tu chodzi, człowiek tęskni za sprawiedliwością, bo to uważam, że to temat, który poruszył prorok Izajasz, to jest aktualny na wszystkie czasy i także na czasy obecne. To było za życia, to były sprawy aktualne za życia proroka Izajasza, kiedy rządził król Achaz, a także można odnieść do czasów dzisiejszych. I ja osobiście też wiadomo, że ile jest niegodziwości na tym świecie i człowiek tęskni za sprawiedliwością Bożą. I uważam, że ten temat jest cały czas aktualny. I już to było wszystko.
Bóg dziękuję zapłać. Bardzo, Bóg zapłać. Dziękuję panu Henrykowi. Oczywiście to, co mówiliśmy, tu omawiając poszczególne czytania, to czuwanie ma być czuwaniem takim roztropnym, czuwaniem, którym jest życiem, kierowaniem się Słowem Bożym, które do mnie jest kierowane, które jest, jakby powiedzieć, bardziej modlitwą, bardziej rozmową z Panem Bogiem, niż tylko oczekiwaniem ze strachem, kiedy nastąpi na przykład koniec świata, czy z jakimś takim ogromnym lękiem. Człowiek, może się to mówi wygodnie, łatwo, ale człowiek, który jest na co dzień człowiekiem żyjącym w przyjaźni z Panem Bogiem, kochającym Go jak dziecko, ojca, nie ma tych lęków aż tak bardzo dużo. Czasem może i przyjdzie jakaś myśl, może i dobrze, bo ona wstrząśnie, bo ona jakoś nas umotywuje, ale natomiast ogólnie kierunek zawsze jest nadzieja. Więc dziękujcie za to, co już wam się udało, dokonało, dzięki Bogu, uczynić w życiu sobie czy też innym. I z drugiej strony drugie skrzydło, ducha nie gaście. Miejcie nadzieję, ducha nie gaście, jest bardzo ważnym tutaj takim właśnie spojrzeniem. Mamy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Tutaj na kanwie tych czytań, ojcze, chciałbym zwrócić uwagę na czujność, na to, że Pan Bóg się żali, że ludzie stali się nieczuli, pozwala na to, że błądzimy, nie pamięta się o drogach Bożych, że jesteśmy wzbogaceni. Słowo, to było z Koryntian. No i że trzeba czuwać. O tym czuwaniu to właśnie Pan Bóg mówi też w Apokalipsie, kiedy mówi: oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. No i tu nie chodzi o finanse, tak jak to sobie niektórzy przerabiają Ewangelię, ale chodzi o to, jak się pracuje w winnicy pańskiej na rzecz dobra Bożego, tak? Czyli czy przekazuje ludziom prawdziwą wiarę, prawdziwą wiedzę, czy pracuje dla ludzi, czy też pracuje tylko tak jak źli tego świata, na samych siebie, tak jak faraonowie obżerają i aparat, urząd, który jemu służy i razem zaklepuje z innymi ustalony rytm rzeczy. I tutaj właśnie chodzi o to, czy my jesteśmy w czasach, gdzie jest faktycznie wolność i demokracja, czy możemy faktycznie przekazywać sobie prawdziwą wiarę i wiedzę, czy też jest trochę inaczej, jak naucza Jan Paweł II w encyklice Centimus Annus, jedno zdanie. To właśnie dlatego totalitaryzm stara się zniszczyć Kościół, a przynajmniej podporządkować go sobie, uczynić z niego narzędzie swego aparatu ideologicznego. I teraz jeśli władzę przyjmuje ktoś i religię, to już to słowo nie jest słowem od Pana Boga przekazywanym i nie jesteśmy wzbogaceni Słowem Bożym, a jesteśmy uczeni i jesteśmy szkoleni przez aparat władzy, który dostosowuje religię do swoich potrzeb, żeby naginać ludzi i tak nimi kierować, żeby osiągać swoje cele, przejmować władzę i bogactwa. I tu właśnie w tym kontekście przychodzi nam z pomocą Leon XIII w encyklice o masonerii tłumaczy, która 130 lat temu już wymyśliła to. Papież mówi tak, wolnomularstwo, czyli ta masoneria, z całą zespoloną energią dąży też do zagarnięcia wychowania młodzieży. W tym przekonaniu, że miękki i wrażliwy wiek będą mogli kształtować według swych poglądów i nagiąć według swej woli, że w ten dogodny dla siebie sposób wychowają społeczeństwo takich obywateli, jakich sami mieć pragną. Dlatego też nie dopuszczają, by słudzy Kościoła brali udział w wychowaniu i kształceniu młodzieży, czy to jako nauczyciele, czy jako opiekunowie duchowni. I już w wielu miejscach dopieli tego, że wychowanie młodzieży znajduje się wyłącznie w rękach ludzi świeckich. A w kształtowaniu i obyczajów nie wolno nawet zmiankować o największych i najświętszych powinnościach, które łączą człowieka z Bogiem. Widzimy, że księży wypchnięto z nauczania młodzieży. Dzieci są wychowywane przez aparat państwowy i religię, która jest przez nich sterowana. Do kościoła dzieci raczej nie przychodzą, jest ich garstka. Dopiero pod koniec życia, jak już zagląda śmierć i rozliczenie się z życia, wtedy się do kościoła przychodzi. No i nauczania o nauce społecznej kościoła też się nie mówi ludziom. Ludzie usnęli, śpią i pozwalają na to, żeby garstka faraonów okradała ludzi, a w Ameryce Łacińskiej, jak biedni, wykształceni ludzie głoszą prawdę, to się ich morduje i zabija, tak jak 26 września to uczyniono. I myślę, że trzeba by było właśnie się zastanowić, czy żyjemy prawdziwą religią, czy tylko wykonujemy akty religijne. No to może na tyle dzisiaj. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy Panu. Bez komentarza zostawię, bo cóż, no to są Pana, nie wiem, przemyślenia bardziej lub mniej płynące z serca, więc zostawmy to. I jest telefon, mamy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jakub. Dobrze się słyszymy, halo?
Tak, tak, słyszymy dobrze, panie Jakubie.
Kłania się Jakub z Dolnego Śląska, o drogi ojcze. Tutaj Pan Jezus mówi do nas, czuwajcie, prawda? Nie spodziewacie się dnia, kiedy Pan wasz przyjdzie. Tak ojciec wspomniał też, czuwajcie, ale nie lękajcie się zarazem, prawda? Nie bądźcie takimi małymi myszkami, które gdzieś się chowają pod miotłem i czuwają, ze strachem lękają na zewnątrz. Tylko bądźcie też pełni siły, pełni odwagi, pełni wiary, nadziei, miłości. I czuwajcie, bo lew krąży, prawda? Lew chce pożreć owieczki. Także tutaj też bądźmy pełni takiego optymizmu w tym słowie. Czuwajcie, tak ojciec nas napawał swoją wypowiedzią. Także dziękuję bardzo, serde na odsłuch. Pozdrawiam serdecznie.
Tak, panie Kubie, dziękuję bardzo. No tak, to rzeczywiście jest... Tak w tym egzegezie pewnie to słowo czuwajcie trzeba rozumieć, a więc czuwajcie, patrzcie, prawda, jak żyjecie. Czuwajcie, czyli pomyślcie, gdzie jesteście w waszym życiu. To znaczy, gdzie jest Pan Bóg. Ważne jest wszystko. Wszystko jest ważne. I praca, i brak, i trud, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczy materialne, bo przecież one budują nas, rzeczywistość naszą, prawda, domy, wychowanie dzieci i tak dalej, budowanie też ojczyzny, ale to wszystko robią, mają robić ludzie w pełni rozwinięci. A wiemy, że człowiek jest istotą cielesno-duchową, a więc ten duch też potrzebuje i pokarmu, i ten duch też potrzebuje przestrzeni, i ten duch potrzebuje jakiegoś takiego otarcia się, otwarcia, oparcia, przepraszam, na tym, żeby móc pomagał nam tworzyć rzeczywistość, piękno. Tworzył piękno, to co Norwid tak właśnie zauważał i zachęcał, co też Ojciec Święty często cytował Jan Paweł II, a więc ta całość, ta harmonia, do której stworzony jest człowiek. I mamy kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy.
Witam serdecznie i jednocześnie Bóg zapłać za dobre słowo. Proszę ojca, więc kilka takich myśli. Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Kłaniam się.
Takie myśli, powiedzmy, które się wiążą z tym słowem, najbliższą niedzielę. Więc sens tego czuwania wyjaśnia mi na przykład to słowo, które Pan Bóg kieruje do apostołów w Ogrójcu. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie, abyście nie ulegli pokusie. Właśnie słowo tutaj módlcie się. Jeżeli powiedzmy mamy świadomość nieustannego zagrożenia, bo grzech jest zawsze przede mną, jak mówi psalmista, to ta modlitwa, ona kieruje moje myśli ku Bogu i to dobrze by było, gdyby ta modlitwa nie była z książeczki, tylko żeby ona pochodziła z mojego wnętrza, z serca. W ten czas całą swoją osobowość ukierunkowuję na Boga. Motyw odźwiernego, który jest w tej Ewangelii tutaj powołany też. Odźwiernemu dał, prawda, Pan zadanie. To też pewien myśliciel chrześcijański bardzo mocno ten motyw wykorzystuje, akcentuje, żeby być odźwiernym swojego serca. Bo do tego serca, które jest właśnie tym źródłem, gdzie rodzi się zło, meldują się różne myśli i te, które są po prostu nieprzychylne, my mamy je tak jakby legitymować, będąc tym odźwiernym, wypraszać. Nie będziesz mieszkańcem mojego domu po prostu i to jest taki to też rodzaj czuwania. Teraz jeśli chodzi o adwent, to oczekiwanie. Bóg także ma swój adwent dla człowieka, który przyjdzie do niego powodowany nadzieją, bo nasz Bóg jest Bogiem nadziei. I ta nadzieja właśnie tu też była treścią tego listu do Koryntian. I teraz tak, jeśli my z kolei wołamy przyjdź Panie Jezu, to znakiem odpowiedzi na nasze wołanie w moim, powiedzmy, odczuciu, w mojej takiej, powiedzmy, praktyce dnia codziennego jest taka rzeczywistość, że ja pozostaję dalej w tych samych okolicznościach życiowych, ale wszelkie smutki, wszelkie trudności wytracają swoją moc. Bo po prostu to się wyczuwa, że jeśli przychodzi Jezus, to wszystko jest w innym świetle. Po prostu Jego światło powoduje, że to moje ciemne wnętrze, które po prostu powodowało, że byłem smutny, przygnębiony, ono się rozjaśnia i ja w innej perspektywie widzę wszystko. No i co jeszcze można by powiedzieć, że tak, że no, mamy też wzywać Ducha Świętego, bo skoro wiemy, że życie pochodzi od Ducha, no to też do Ducha się zwracajmy. Z mojej strony tyle. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję Panie Pawle. Szczęść Boże. Pozdrawiam gorąco. Szukając Słowa Bożego, a więc teraz już telefony Państwa, komentarze do Słowa Ewangelii, Słowa pierwszego, drugiego czytania, które będziemy mogli usłyszeć w najbliższą niedzielę, pierwszą niedzielę Adwentu. Adwent, czas czuwania, oczekiwania, czas też przemiany naszej, więc warto też pomyśleć w tym kontekście, bo to kolejny adwent mojego życia. Może coś w tym adwencie będę chciał więcej zrozumieć, może będę się chciał zbliżyć bardziej do Pana Boga, może więcej Pisma Świętego przeczytam, być może pierwszy raz w życiu całe Pismo Święte, Słowo Boże do mnie trafi. To jest ciekawa sprawa, więc można o tym pomyśleć. Mamy telefon, bardzo proszę, Radio Maria. Zawsze i wszędzie, bardzo proszę, słuchamy.
Kolejny złodziej. Czuwajcie, abyście wiedzieli, co nastąpi wtedy. Myślę, że nie tylko chodzi o samą wiarę, ale również o państwo, które mamy, które naród ustanowił Jezus, ustanowił Bóg narody, prawda, i państwa. I też mają czuwać, żeby ich ktoś nie zagarnął. W 1939 roku i wcześniej nie czuwali. Dlatego, że naród był zniewolony przez Piłsudczyków. I właśnie to się wydarzyło.
No to troszkę takie, wie pan, już może być militarne odniesienia. Nie wiem, czy naród był zniewolony przez Piłsudczyków. Może był zniewolony przez inne, gorsze, w ogóle trudno porównywać teraz tutaj te wymiary, bo żeśmy tak zeszli z nieba rzeczywiście na ziemię taką i nie wiem, narodowo-demokratyczną. Więc może zostawmy. Bardziej się chcemy skupiać na wymiarze powszechnym, uniwersalnym tego właśnie słowa, które do nas przychodzi, Słowa Bożego, na pierwszą niedzielę Adwentu. Kolejne telefony odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy Pana.
Ojcze Januszu, ktoś zwrócił uwagę, bardzo chyba trafnie, że to czuwajcie bardzo ściśle się wiąże, ponieważ nie wiecie. Niewiedza to jest ignorancja, tylko jest taka ignorancja, powiedzmy, taka jakby...
Zawiniona
i nie... O właśnie, dziękuję, że się z mi pomógł. Zawiniona i niezawiniona. I teraz tak, ta niewiedza, której użyła sam Stwórca w stosunku do nas, ponieważ to jest jego pedagogika, to jest jedno, ale ta druga, zawiniona, to ona jakoś tak przywodzi mi na myśl, no właśnie jakoś tam te panny młode i te panny, które mogą przenieść na nas też, że jeżeli nie będziemy uważni, no to będziemy zasługiwali na to określenie, że jesteśmy głupi po prostu, no. I teraz jest taka sprawa, proszę Ojca, że właśnie myślę w ten sposób. Aha, od razu, żeby mi to nie uciekło. Ja sądzę, że ojca współbrat, ojciec prowincjał, był niesłychanie czujny, kiedy wsiadał do samolotu. Był niesłychanie roztropny i czujny. Ten samolot, któremu się te koła tam nie wysunęły na Okęciu w Warszawie. I on miał tą szkatułkę, gdzie były relikwie włosy Jana Pawła II. Nie była to oliwa, tak jak tam w tej przypowieści o tych pannach młodych, ale to było coś takiego, co jeżeli się głębiej zastanowimy, to rzeczywiście może nam posłużyć do tego, że tyle ludzi jakoś, no Bogu dziękować, jednak to nie jest magia, jakoś się uratowało. I teraz to jest takie przeniesienie, prawda? To przecież pamiętam, jak ksiądz Peszkowski ciągle było z tym czuwaj, bo to tak się, takie ważne to było, to właśnie to, bo to też trzeba czuć, a do tego trzeba pewnej intuicji, to trzeba pewnego wyczuwania, żeby nie dać się tam jakoś zrobić na szaro, żeby to było tak, jak Ojciec Święty nam zostawił i zaproponował nam ten apel. Mario Kropolski, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. No, no szalenie ważna sprawa. I myślę, Ojcze Januszu i Czcigodna Rodzino Radia Maria, że to jest taka sprawa, że to pojęcie tego czuwania, to jest również pojęcie tego oczekiwania. I ile razy my te perykopy czytamy, a często one się powtarzają w roku liturgicznym, w Piśmie Świętym, o tym nadejściu Pana Jezusa, o tym zbliżającym się Jego przyjściu, to za każdym razem, kiedy my to czytamy, również tam tej synagogi nazaretańskiej i tej, to my jesteśmy o tyle bliżej realizacji tego, tej zapowiedzi, która ma nas po prostu uskrzydlać. I teraz jest wielkim nierozsądkiem. No, na przykład życie jakoś w grzechu, bez spowiedzi, no jest szalonym ryzykiem. Ono oczywiście nie wyklucza Bożego miłosierdzia, ale jest to ogromne ryzyko, które nie warto w ogóle popełniać. Jeżeli się raz na zawsze stanęło w obliczu, kim jestem i dokąd idę, dokąd ja właśnie pielgrzymuję i o co tutaj chodzi, to jest tak niesłychanie ściśle z tym właśnie powiązane. Dlatego no krótki będzie, Ojcze Januszu, ten czas, no ale chodzi o to, żeby to było to tempo forte, żeby to był ten czas właśnie mocny i żeby nie było tak, że znowu przelecimy przez Boże Narodzenie i zostaniemy w takim samym punkcie, jak byliśmy przedtem, bo rzeczywiście nigdy nie wiadomo, czy to właśnie Boże Narodzenie może też czasem być takie, no tak jak mówił ksiądz Pasier, prawda, że uważaj, jak wychodzisz do ołtarza, do kapłanów, żeby ta msza święta była odprawiana tak, jak to była pierwsza, jedyna i ostatnia. I to nastawienie, to napięcie, że to może być zawsze ostatnia, ono nadaje smak, to jest ta sól, którą my gustujemy, właśnie to cibo, czyli to, co my spożywamy. I ono nam daje tą niesłychaną energię. I wtedy niech nam tam już będą nas oszukiwali, ale przyjdzie taki czas, że sami się oszukają, ale my tego nie życzymy nikomu, tylko się będziemy modlili o te nawrócenia. Dlatego Bóg zapłać Ojcu za tą katechezę i za te właśnie również myśli i te telefony, bo to wszystko jest jakaś wspólna praca nad tym, żeby ten czas rzeczywiście nie został zmarnowany i żebyśmy nie stanęli w pozycji tych panien głupich. Niech Matka Najświętsza Dziewica, niepokalana wspomożycielka, nieustający pomocy, będzie z Ojcem, z rodziną Radio Maryja. Proszę o pamięć, o modlitwę.
I oczywiście, Panie Krzysztofie, i śpiew dalej, Pane Divita Nuova, Marco Frizzini, Marco Frizzini z Rzymu.
To już uderza mi Ojciec tutaj naprawdę w serce tymi melodiami.
Bo się celebracje przypominają piękne.
A nie, ale ja już powiem prawdę, dlaczego? Bo to był ten śpiew, kiedy ja po raz ostatni z moją córką Zosią byłem w niedzielę palmową na placu Świętego Piotra. I Ojciec ciągle mi to serce rozrywa, bo mi się to ciągle przypomina i ja nie wiedziałem, że to jest właśnie ta końcówka, która będzie prowadziła do tak niezwykłych i tak w ogóle nieoczekiwanych spełnień, o których myśmy z żoną w ogóle nie marzyli, a jednak właśnie miłosierdzie Boże się okazało.
Bóg zapłać, Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo.
Dziękuję, całuję kapłańskie ręce i pozdrawiam całą.
I mamy telefon następny. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo, Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen. Witamy.
Ale słabo słyszę.
My bardzo dobrze, tylko trzeba wyciszyć radio, dobrze? Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen, prosimy.
Ja właśnie chciałam do tej katechezy, mówi Krystyna z Krakowa. Proszę Ojca, a propos właśnie tej Ewangelii, czuwajcie się, bo nie wiecie, nie znacie dnia ani godziny. Więc ja uważam, że człowiek powinien na co dzień być katolikiem, nie tylko od święta, raz w roku tylko przystąpić do Komunii Świętej, bo jeśli człowiek będzie na bieżąco chodził do kościoła, modlił się, przyjmował Pana Jezusa w Komunii Świętej i po prostu wczuwał się w Jego, co głoszą przykazania Boże i starał się tak żyć i napominać dzieci swoje, rodzinę, czy ja jak męża miałam i żył, tośmy razem, wspólnie się wspierali i nigdy nie było, żebyśmy mszę świętą opuścili, żeby dziecko nie poszło do kościółka. I być przykładem dla drugiego, nie tylko takim być na pokaz. To wtedy człowiek nie boi się ani śmierci, ani niczego, bo ma czyste sumienie. Wiadomo, że śmierć to jest trochę lęk, prawda? Bo przecież nie wiemy jak dokładnie, co tam nas czeka, ale wiemy, że na pewno, jeśli będziemy żyć tak, jak Pan Bóg nakazuje, to będziemy mieć to przekonanie, że na pewno zasłużymy na jakąś nagrodę w niebie.
No tak, mówię, proszę, no tak, wiemy i wierzymy, że Pan Bóg na nas czeka, to jest pierwsza rzecz.
Tak, i czeka na nas. Natomiast... my się cieszymy z tego bardzo. Ja naprawdę nie rozumiem, jak niektórzy ludzie tak mówią, w prawdzie żyć, w uczciwości, nie obmawiać drugiego, być prawym człowiekiem. Tak mnie moi rodzice uczyli. Moja mamusia zawsze mówiła, na 100 lat się przyczyniajmy, a codziennie śmierci się spodziewajmy. Czy nie tak? No i właśnie, gdyby tak ludzie żyli i tak do tego, bo ja nie chcę mówić, by ludzie żyli, bo ja wolę mówić o sobie, a tam nie krytykować nikogo, bo naprawdę nie na tym polega, ale po prostu na serio wiarę brać, na serio, tak jak ma być, jak Pan Jezus, przykazania Boże, które są. I tylko to wypełniać i starać się na co dzień, pacierz mówić z dziećmi. Ja mam wnuczki, to ja im ciągle tłumaczę, jak one mnie lubią. No, wnuczuś chodzi do pierwszej klasy, ja jestem w kościele, ja tylko spojrzę na niego, to on wie, że się ma przeżegnać, że się ma pomodlić, że ma być grzeczny. Ciągle ich uczyłam, bo dwóch ich mam, że w kościółku nie należy rozmawiać, bo tu jest Pan Jezus, Najświętszy Sakrament, Jemu cześć musimy oddać i za wszystko dziękować uczę dzieci, choć są dorosłe. Pamiętaj, ty pracujesz, ale jakbyś był chory, nie miał zdrowia, to byś nie poszedł do pracy, więc wszystko zawdzięczajmy Bogu, a wtedy naprawdę się wszystko będzie układać.
Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, że ksiądz mi pozwolił porozmawiać. Wszystkiego dobrego życzę ojcom. I to Radio Maria dla mnie to jest wielką radością. Razem z mężem, jak żył, tośmy słuchali. Ja słucham już od 20 lat. Sama po prostu zaczęłam sobie słuchać, bo jak włączyłam, nie wiedziałam, że takie radio jest. Ale jak posłuchałam, zaraz się zorientowałam, jakie tu dobre rzeczy mówią. I tak się tym radiem cieszę. I naprawdę Bogu dziękuję gorąco i modlę się zawsze za wszystkich ojców, za Radio Maryja i nie opuszczam koronki, no nie chcę już dużo tak mówić, bo po prostu by wyglądało, że się tak jakby człowiek chwalił. Ale...
tak jest, Bogu dziękujemy, ducha nie gaźmy, to jest to przesłanie. Szczęść Boże, dziękuję bardzo Pani za świadectwo, takie bardzo też ożywione, emocjonalne, piękne. Oczywiście tutaj każdy ma pewien swój rys, swój cień taki, prawda, osobisty tego życia w przyjaźni z Panem Bogiem, ale na co dzień mówimy, na co dzień, nie od święta, często, a nie tylko od jakiegoś dzwonu wielkiego. I dlatego też to jest bardzo ważne i to jest to, no pewno, że przychodzą momenty, życie chrześcijanina to nie jest tylko życie, że jest zawsze słońce, że jest zawsze przyjemnie, że jest zawsze ciepło. Są to też momenty również i mówimy doświadczenia samotności, jakiegoś chłodu też, odrzucenia może przez innych, czasem doświadczenia też przez Pana Boga takiego pewnego, mówimy, no, poczucia może, jakby był gdzieś on daleko. Natomiast to wszystko prowadzi nas, żebyśmy byli bardziej ludźmi dojrzalszymi w życiu i wierze, ale w wierze, chodzi o dojrzałość w wierze, a więc i przygotowani na to, co dobre, ale i również na to, co złe, w sensie tym niezłe jako pochodzące od szatana, ale na złe, bo no, będące czasem jakimś takim trudnością, niezrozumieniem, jakimś nawet odrzuceniem. To wszystko w Ewangelii jest zamieszczone. O tym wszystkim nas informuje Pan Jezus, mówi nam, że możemy być wiedzeni przez różne, prawda, sądy, przez różnych namiestników, doświadczeni, odrzuceni i tak dalej. To wszystko może być, ale na końcu jest zwycięstwo, na końcu jest wieczność w niebie z Bogiem i ta ziemia nasza, no, dłużej lub krócej przez nią przechodzimy, ale jednak tylko przechodzimy, więc warto myśleć o życiu tym poza życiem ziemskim. Dziękuję za wszystkie telefony i zapraszam do czytania w Adwencie, szczególnie właśnie Słowa Bożego, które przychodzi ze światłem, które przychodzi z jakimś takim pełnym nadziei, nauczaniem nas, abyśmy umieli ciągle korzystać ze Słowa Bożego właśnie w ten sposób. Dziękując za wszystkie telefony, gorąco pozdrawiamy.